No na przykład jedna osoba ma do posprzątania dziennie 60 kabin. Jak ja to usłyszałem kiedyś od koleżanki Filipinki właśnie, mówię, jak ty to robisz? Albo czy mogę ci pomóc? Takie miałem odruchy w pierwszym momencie.
Ile obiadów, ile posiłków się wydaje dziennie?
Oj.
No bo to jest chyba śniadanie, lunch i obiad, prawda, wieczorny. To przynajmniej trzy.
Tak.
Czy jeszcze są jakieś?
No są, oczywiście. Tam praktycznie jedzenie to cały czas jest serwowane z małymi przerwami, bo jak jedna restauracja jest zamykana, żeby przygotować się na kolację, to druga jest otwierana, bo jest właśnie lunch. A jeszcze coffee stunde tak zwane i tak dalej, i tak
czy
dalej.
Czy korzystanie z tych restauracji jest w ramach biletu, czy za to się osobno płaci?
Nie, to jest w ramach biletu.
Nie można najeść się dowoli, jeśli ktoś ma taki.
Absolutnie
ochotę
tak.
Na to.
Tak. To jest już w ramach kabiny, biletu, całej wycieczki. Ekstra płatne są wycieczki ekstra, czyli na lądzie jakieś właśnie autokarowe, samolotowe. To akurat w firmie, w której pracujemy, tam te rozwiązania mi się bardzo podobają i ze względu, wydaje mi się, pasażerów ofertowych i ze względu załogowych. Bo są firmy, które pływają na przykład, mają, ja nazywam je tramwajami, 10-dniowy kruz, pływają w kółko. Czyli lecę sobie do Rzymu, wsiadam w Civitavecchia i płynę na Morze Śródziemnym, jakieś tam parę miejsc, wracam do Civitavecchia.
To są bardzo popularne rejsy.
Tak, ze względu finansowych nieco tańsze, ponieważ za lot płacimy w dwie strony w to samo miejsce. Natomiast teraz współpracujemy z firmą, która zazwyczaj nie wraca w to samo miejsce. Cały czas płynie przez cały świat, przez cały rok. Wówczas na przykład ktoś wsiada w Acapulco, a wysiada w Sydney. Bądź na odwrót. W zeszłym roku płynęliśmy w drugą stronę. Zaczynaliśmy od południowej Ameryki i płynęliśmy przez Nową Zelandię, Australię. Teraz płyniemy w drugą stronę. W tym roku my robimy połowę World Cruise, w zeszłym roku robiliśmy cały, czyli od Europy do Europy. Ci, co wsiadają w Sydney, wysiadają w Acapulco na przykład, więc no to już podraża.
Czyli można sobie kupić fragment
tak,
dużej podróży,
można.
podróż dookoła świata. Wy dostarczacie rozrywkę, śpiewacie, gracie, pan Adam jest pianistą jazzowym, pan Mateusz śpiewa, tańczy.
Tak.
Bawicie razem publiczność. Kto jeszcze dostarcza rozrywki? Jakie inne są zespoły? Jaka jest w ogóle oferta spędzenia czasu poza jedzeniem, o czym już mówiliśmy, spaniem i wysiadaniem na ląd? Jaka jest oferta rozrywkowa w ciągu takiej podróży?
To też zależy od statków. Czym większe statki, tym więcej możliwości. Są statki, na których są lodowiska, cyrki, wielkie teatry i kina. To zależy od firmy, od standardu. Największymi kruzerami są amerykańskie firmy statkowe. Mają w ofercie bardzo, bardzo dużo i bardzo rozbudowane rozrywki. Natomiast na większości pasażerów, niezależnie od firmy, jest teatr. Tam są showy. Jest band do tańca, czy właśnie gdzieś na takich otwartych dekach niedaleko basenów i tak dalej, i pasażerowie mogą się wieczorami pobawić. To jest bardziej dancingowo. Są kluby z muzyką, z DJ-em i wtedy już jest impreza bardziej klubowa dla młodszych pasażerów w średnim wieku. I na przykład tak jak my obecnie duety, trio w barze Lounge Music. Tak, do drinka, do posiedzenia, posłuchania.
Wy proponujecie muzykę, czyli tak zwane evergreeny, przeboje wiecznie żywe, tak?
Tak.
W języku angielskim.
Tak, w różnych. I po włosku, i po francusku, bo generalnie multikulturowe towarzystwo, więc każdy coś dla siebie chciałby znaleźć w takiej sytuacji. Mamy takich małych parę bonusów na wypadek, gdyby ktoś poprosił w innym języku.
O co najczęściej proszą? Czy są przeboje, które na każdym rejsie ktoś o to poprosi?
No mieliśmy rejs, gdzie codziennie musiałem śpiewać My Way i New York, bo publiczność była absolutnie zakochana we Franku Sinatrze, więc bardzo, bardzo to oczekiwali. Zdarza się Amy Winehouse, George Michael, Michael Jackson, Tina Turner. Także generalnie no w naszym repertuarze staramy się mieć bardzo zróżnicowane style. Przearanżowujemy oczywiście niektóre rzeczy, bo wielkie musicalowe, na przykład przeboje, nie mamy orkiestry całej. Czasem na głównej scenie mamy koncerty. To w sytuacjach, kiedy jest przerwa, to też ze względu na moje doświadczenie, bo akurat jesteśmy duetem złożonym z muzyka i wokalisty i jak w moim przypadku aktora musicalowego. Ja byłem kiedyś solistą właśnie. Czy w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Czy nawet w Sydney.
Czy w Sydney, tak. Mieliśmy przyjemność się poznać wtedy właśnie. Więc w zależności od tego, jaki mamy repertuar, to tak nas, powiem, brzydko wykorzystują. Ku naszej uciesze oczywiście. Jeżeli śpiewamy na dużej scenie, śpiewamy repertuar bardziej musicalowy. Frank Sinatra bardzo, bardzo chętnie jest odbierany. Bardzo miło. Przeboje z musicali, jazzowe standardy. Popowe numery przerabiamy na taki lounge.
Razem
wczoraj...
panowie przerabiacie, panie Adamie i panie Mateuszu? Razem pracujecie nad...
Adam jest bardziej muzykiem, więc tutaj na jego barkach spoczywa... Tak, spoczywa aranż. Ja bardziej zajmuję się wówczas wtedy marketingiem i szukaniem kolejnych kontraktów, kolejnej pracy, bo od jako wolni strzelcy musimy nad tym pracować.
Od kiedy pracujecie wspólnie?
Od ponad roku pracujemy razem. No i wtedy Adam szybciutko musiał się douczyć tego, co już było stworzone, bo doskoczył jakby do repertuaru. No i później na bieżąco sobie dorabiamy kolejne. I na dzień dzisiejszy, no myślę, że już ponad 300 będzie.
Wróćmy na ten statek. Po takich 2 miesiącach rejsu, znając naturę ludzką, ludzie zaczynają narzekać. Na co narzekają?
Ale pasażerowie czy my?
Pasażerowie. Wy to na pewno na nudę i na to, że już chcielibyście być w domu.
Ja myślę, że niektórzy mogą narzekać na nadwagę.
To prawda.
Tak to...
Na co narzekają po 2 miesiącach czy po miesiącu pasażerowie? Czy w ogóle na przykład jest choroba morska występuje? Czy to się zdarza?
W sumie narzekanie najbardziej odbywa się w trakcie. Później już jadą do domu, są szczęśliwi i tak dalej. Zazwyczaj jest tak, że pierwsze 2 dni, tak zwane bączki, chodzą...
To jest bączek.
Właśnie próbuję, wytłumaczę. Bączki to są pierwsi pasażerowie, którzy są na przykład pierwszy raz na statku i oni jeszcze nie wiedzą, gdzie są. Dla nich to są labirynty, te korytarze. Jeszcze nie mogą znaleźć kabiny. Wyjdą z kabiny, wracają tam wieczorem, bo się zgubili. Chodzą, oglądają. To zależy też oczywiście od statków. Na mniejszych statkach łatwiej znaleźć drogę, na większych gorzej. Też oczywiście strefy pasażerskie i załogowe różnią się od siebie wystrojem i drogami, więc w pasażerskich jest nieco łatwiej, w załogowych nieco gorzej, bo tam już są faktycznie katakumby i labirynty. Pierwsze dni absolutnie nie narzekają, bo to wszystko jest nowe, są szczęśliwi. To też zależy, jak długo są na statku. Jeżeli są 2 tygodnie, no to jakoś tak spędzają miło ten czas. Jak są dłużej, to już zaczynają się czuć jak w domu i wprowadzają własne porządki. Wtedy się zaczyna.
Co to znaczy?
Zaśpiewaj mi to, a ty idź tam i przynieś mi to. No i już wtedy odpala się ten takie poczucie, ty jesteś dla mnie, więc często dyrygowanie i zaczyna się wtedy na przykład narzekanie, że mięso jest takie, a ciasto takie i powinno być inne, bo ja bym zrobił to inaczej. No w naturze człowieka oczywiście jest narzekanie, więc takie sytuacje się też zdarzają.
Kto najczęściej podróżuje, wybiera tę formę wypoczynku? Jaka narodowość? Czy spotykacie Polaków na takich statkach? Powiedział pan wcześniej, że najpopularniejsze, największe są rejsy amerykańskie, co oznacza oczywiście, że Amerykanie podróżują najwięcej. Ale kto jeszcze?
Generalnie podróżuje cały świat. Oczywiście tutaj w sumie tak naprawdę poruszymy troszeczkę ekonomiczny aspekt krajów bardziej zamożnych i mniej zamożnych. No my mieliśmy Stefana Batorego. Niektóre kraje mają swoje floty. Tak jak Włosi mają Costa i tam...
Podobno są to piękne statki.
Bardzo. Są. Faktycznie, dość dużą ofertę mają, więc jeżeli chodzi o Europę, to tak. Są też niemieckie statki, są amerykańskie statki, jak mówiliśmy wcześniej. Chyba największe floty to jest ta właśnie włoska i amerykańska. Oni są największymi flotami, oni mają największe floty na świecie. No jest jeszcze oczywiście Queen Mary, to są angielskie.
Mnie interesuje jeszcze jedno. Na takiej dużej, ale też bardzo ograniczonej przestrzeni duża ilość ludzi może spowodować pewnego rodzaju konflikty. Czy zdarzają się burdy na statkach? Czy zdarzają się awantury pomiędzy, nie wiem, pasażerami, czy nie daj Boże, załogą? To znaczy pytanie jest takie, jakie jest bezpieczeństwo na statku?
Mówimy o bezpieczeństwie, które czyha na statku, czy z zewnątrz?
Na statku, ale interesuje mnie też z zewnątrz.
Jasne. Więc jeśli chodzi o statek, oczywiście zdarzają się konflikty. Tak jak mówiliśmy tutaj, to pociągnę wątek tego narzekania. Czasem to narzekanie urasta do wielkich pretensji i faktycznie jakichś problemów. Tak jak na lądzie, w barach, za dużo alkoholu, poddenerwowana atmosfera.
No, a to się kończy bójką nieraz. Czy to się zdarza na statku?
Przez 10 lat, jak pracuję, może zdarzyło się dwa razy w sumie, żeby security musiało...
Jest security na statku.
Tak. To jest taka nasza policja statkowa. Oni dbają o bezpieczeństwo. To raz była taka sytuacja w załogowej strefie i raz była taka sytuacja w pasażerskiej przez 10 lat. No to myślę, że całkiem nieźle.
No dobra statystyka. Mhm. A na zewnątrz właśnie, jak statki te są bezpieczne?
Pasażery są najbardziej bezpieczne ze wszystkich statków, nawet jeżeli chodzi o piratów.
Ale właśnie.
Tak, no są piraci, oczywiście. Natomiast tak jak rozmawiałem nieraz z marynarzami, którzy pływają na cargo, czy z oficerami ze statków, statki pasażerskie są najbezpieczniejszymi, jeśli chodzi o ataki piratów, ponieważ pływają o wiele szybciej. Więc to już jest jedno. Zazwyczaj te ataki piratów to są tak zwani tubylcy z karabinami oczywiście, ale na małych łupinkach oni gonią ten statek i próbują go sforsować. Statki pasażerskie są dość wysokie. Tam jest ciężko wejść na pokład z zewnątrz, jeszcze z wody, gdzie są fale. Mała łupinka, z której oni tam się wdrapują. Więc... Raczej
bezpiecznie,
tak.
Nie
na cargo, tak. Na cargo, ponieważ cargo są niskie, one jeszcze jak są z ładunkiem, one są bardziej zanurzone, tam jest łatwiej się dostać. Na pasażera raczej nie.
Nie pamięta pan żadnego ataku?
Nie. Są oczywiście, mamy różne treningi, jeżeli chodzi o taką ewentualność. My jako załoga musimy wiedzieć, jak się zachować, skontrolować sytuację, pomóc ewentualnie komuś, pasażerowi. Natomiast nigdy jeszcze się nie zdarzyło, że musieliśmy wdrożyć w czyn teorię, którą się uczymy. Oczywiście, jak są tereny bardziej narażone, no zdarzało się nieraz, że płynęliśmy na przykład na zgaszonym świetle, na muzyki nie było, bo były takie dość niebezpieczne tereny, narażone statek był na ewentualne... To była Somalia, jeżeli dobrze pamiętam. To są te tereny. Wówczas na zgaszonym statku przepływaliśmy sobie te parę godzin przez te morza i później już było wszystko okej. Okay.
Pozostaje mi życzyć bezpiecznego rejsu.
Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy za wywiad.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan Mateusz Brzeziński i pan Adam Bartusz. Muzycy, estradowcy na statku.